To jest podcast Rozmowy na Szczycie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Decathlon.
Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.
Dzisiaj gościem magazynu Na Szczycie Maciek Stańczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Himalaista, ratownik, no i przede wszystkim ekspert do spraw bezpieczeństwa w górach. Zresztą niektórzy słuchacze naszego podcastu mogą ciebie kojarzyć z konferencji Bezpieczeństwo w górach organizowanej przez magazyn Na Szczycie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak skompletować optymalny górski zestaw do takich wycieczek wiosennych, może nawet letnich, ale który sprawdziłby się i na takich beskidzkich szlakach, i być może na weekendzie w Tatrach, i być może na nieco trudniejszych alpejskich szlakach. Chociaż pewnie się zgodzisz z tym, że nie ma czegoś takiego jak ekwipunek optymalny.
Tak, oczywiście. Każdy ma indywidualne upodobania co do tego, co zabiera ze sobą w góry, czy na wypoczynek w szeroki outdoor. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba poświęcić trochę czasu na to, aby ten ekwipunek, tą odzież, czy ten sprzęt górski obejrzeć, dotknąć, dobrać do swoich potrzeb, do swojego ciała i do tego, gdzie się wybieramy. Trochę tak jak z oponami do samochodu, jadąc w góry warto mieć opony zimowe, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nawet w marcu nie sypnie śniegiem i lepiej będzie jednak być na to przygotowanym, a nie stać w korkach, czy mieć problem z poruszaniem się tym pojazdem. No my też jesteśmy trochę takim pojazdem, więc przede wszystkim no, musimy na stopach mieć buty. Dobre buty, które posiadają dobrą podeszwę. Czyli taką podeszwę, która na przykład no, będzie nas chronić przed poślizgnięciem się na śliskim czy zabłoconym szlaku. Oraz takie buty, które przetrwają nieco dłużej niż tylko jedną wycieczkę, więc trwałość tego obuwia, a zarazem ich waga, czyli fajnie, żeby było lekkie i wygodne, aby nam się sprawnie tutaj udało poruszać. Zacząłbym od butów, o tak.
Zdecydowanie, to chyba jest też ten element wyposażenia górskiego, od którego większość z nas zaczyna. W kiepskich butach po pierwsze daleko nie zajdziemy, a wysoko to już w ogóle.
W Tatrach nadal mamy warunki zimowe, czyli nadal w góry wyżej, w góry wyższe typu alpejskiego zabieramy buty jak na zimę, albo wręcz używamy no, sprzętu skiturowego, czyli zabieramy sobie narty, aby nie zapadać się po pas w śniegu. Ale oczywiście te szlaki, które nie są zaśnieżone, zalodzone, wymagają innego obuwia. I teraz raczej tendencje są takie, żeby ten but był wygodny, lekki i żeby ułatwiał nam szybkie poruszanie się. Więc jeśli szlak jest zabłocony, jeśli idziemy w deszczu, but sięgający do kostki jest tutaj wygodniejszy, tak. Aczkolwiek trochę jest taki mit, że ten wyższy but będzie stabilizować kostkę. Natomiast no, prawda jest taka, że to nie but tą kostkę stabilizuje, tylko te nasze mięśnie, ścięgna. I równie dobrze możemy mieć wypadek w butach wysokich i też niskich. To zależy od tego, jak jesteśmy przygotowani na daną wycieczkę, jak się rozgrzaliśmy.
Butów to nie miara, hikingowe, trekkingowe. Do jednych można wpiąć raki, do innych wcale. Poszukując butów uniwersalnych, o ile takie istnieją, co byś radził?
Wybrałbym lekkie buty, tak zwane podejściowe, bądź po prostu buty dostosowane do warunków uniwersalnych. Tutaj mamy duży wybór modeli. Myślę, że warto wybrać się do sklepu, warto takie buty przymierzyć, warto zapytać sprzedawcy o to, czym jedne się od drugich różnią, ale jednak lekkie, które będą chronić nas trochę przed wilgocią, przed deszczem, czyli fajnie, żeby ten but jednak był trochę nieprzemakalny, jakaś membrana albo skóra od zewnątrz na pewno jest jakimś tam rozwiązaniem. Z drugiej strony, jak wejdziemy w kałużę za kostkę, to wiadomo, że ta woda i tak się wleje do tego buta. No i tutaj przydają się też buty takie, które schną dosyć szybko. Czyli plus kolejny butów lekkich jest taki, że odstawiając je po powrocie, czy myjąc je gdzieś tam w schronisku, że jesteśmy w stanie następnego dnia założyć te buty w miarę suche. One szybciej wyschną niż taki ciężki but skórzany.
Cenna rzecz, którą powiedziałeś, bo tak przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w pandemii, do zakupów online, a akurat jeśli chodzi o ten ekwipunek górski, szczególnie buty, dobrze dotknąć, koniecznie przymierzyć, przyjrzeć się temu, jaką mamy podeszwę, co na tym bieżniku.
Tak jest. Na pewno im więcej błota, im bardziej ślisko, tym ten bieżnik musi być jednak większy, dłuższy i jak gdyby chroni nas przed poślizgnięciem. Podobnie jak z oponą zimową. No im jakby większy bieżnik, im więcej gumy, tym na śliskim i błotnistym terenie będzie nam łatwiej się utrzymać. Warto też pamiętać, żeby ten but nie był ani za duży, ani za mały. Czyli za duże buty niestety nie będą tej stopy dobrze trzymać. But za mały będzie nas obciskać, będzie nam w nim chłodniej i nie będzie wygodniej. Więc warto ten but jednak tak dobrać, aby był tam delikatny luz w odpowiedniej skarpetce. I mierzenie jest jak gdyby najistotniejsze, bo każdy ma trochę inną stopę.
Czyli ten rozmiar plus, to się sprawdza czy niekoniecznie?
Ja nawet twierdzę, że pół rozmiaru na plus. Aczkolwiek, no właśnie, ta rozmiarówka jest jak gdyby totalnie rozstrzelona. Ja uważam, że podstawą jest długość stopy, plus ewentualnie 5 mm, ale też istotna jest szerokość stopy i to, czy ten but leży, czy to kopyto standardowe w bucie jest ok, czy być może coś węższego lub szerszego. Centymetr to jest jednak dużo. Pytanie, jakie kto ma preferencje. Ja jednak wolę, żeby ten but był dopasowany trochę bardziej, no ale też nie za mały.
No i skarpeta.
Tutaj też jest bardzo duży wybór. To nie muszą być koniecznie skarpetki syntetyczne, takie klasyczne, których używamy do różnych sportów. Jeśli idziemy w góry, to wiadomo, warunki mogą być troszkę trudniejsze. Może tam być domieszka jakiejś wełny typu meryno. I tutaj wełna meryno i domieszki tej wełny meryno, bo to nie zawsze 100% wełny, to jest super sprawa. To jest coś, co rzeczywiście jest wygodne i nawet kilka dni wyprawy jakby przy dobrej bieliźnie to nie jest problem w różnych warunkach, tak? Czy to deszcz, czy to słońce, bo ta bielizna szybciej schnie, ta bielizna też jest łatwiejsza do wyprania i jest też cieplejsza, wygodniejsza.
Czyli mamy już buty, mamy skarpety, no ale tak w góry nie wyjdziemy, chyba że jesteśmy morsami, o których potem pisze prasa. Ponieważ jesteśmy z Maćkiem na zakupach, proponuję przejść do działu odzieży wierzchniej.
Okej, to idziemy w takim razie, szukamy.
Bo zgodzisz się pewnie, że w góry zawsze ubieramy się na cebulkę, niezależnie od pory roku.
Tak, na cebulkę, czyli lepsze będzie rozwiązanie w postaci kilku bluz, kurtek, niż jedna gruba na cały czas wyprawy.
Bo tak naprawdę potrzebujemy trzech warstw. Warstwa pierwsza to będzie jakaś koszulka termiczna.
Tak, bielizna to jest podstawa. Od tego warto zacząć. Polecamy meryno lub domieszkę. Bawełna sama w sobie ma ten problem, że jest eko, ale z drugiej strony niestety tak szybko nie wysycha.
Czyli nie spełnia tej swojej podstawowej funkcji, nie odprowadza wilgoci.
Tak jest. Ja uważam, że przy jakiejkolwiek aktywności, gdzie nasze tętno wzrośnie, gdzie zrobi się cieplej, gdzie jeszcze niesiemy coś na plecach, lepiej się nastawić na to, żeby to był jednak materiał oddychający, materiał, który odprowadza pot, wygodny, czyli warto gdzieś tam mierząc spróbować schylić się, podnieść ramię w górę, sprawdzić, czy ta koszulka jest odpowiednio długa. Ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o aktywność w górach, ważne jest to, żeby startować z takiej pozycji na chłodno, czyli ma być nam chłodnawo, a nie za gorąco, bo za chwilę i tak ruszymy z kopyta tak zwanego i będziemy się właśnie rozbierać, pocić, więc na pewno warto nie ubierać się za grubo na samym początku, na samym starcie wycieczki, wyprawy.
Warstwa druga to na pewno jakiś ciepły polar.
Tak, rzeczywiście, ktoś potrzebuje być dogrzanym, to alternatywą dla polara czy dla softshella jest sweter puchowy. Pamiętajmy o tym, że sama kurtka czy sweter puchowy ma właściwości grzewcze, ale też bardzo szybko namaka, bo nie mamy tam żadnej membrany i łatwo jest też ten puch niestety troszkę przez to zniszczyć. Stąd warstwa zewnętrzna, taka typowo przeciwwietrzna czy typowo przeciwdeszczowa jest też potrzebna. Polecam tak, dobry kaptur, wysoka garda, czyli coś, co możemy zapiąć tutaj wysoko pod praktycznie nos. W warunkach wiatru to na pewno w górach się sprawdza. Krój, który umożliwia podniesienie rąk przy jakimś pokonywaniu górskich szlaków trochę bardziej ambitnych. Długość też ma znaczenie, czyli jak się schylimy, to rzeczywiście warto by było, żeby te plecy z tyłu były chronione. Możliwość ubrania tego wszystkiego po kolei na siebie, czyli jednak warto zacząć od bielizny, potem bluza, a na to wszystko jeszcze coś. Czy to będzie właśnie sweter puchowy, czy to będzie kurtka typowo przeciwwietrzna, tak zwany hard shell. Warto to wszystko jakoś po kolei na siebie pozakładać, sprawdzić, czy to pasuje. Próbowanie jest najistotniejsze. Trwałość, jasne. Wiadomo, produkty pro mają zadanie przetrwać trochę dłużej, aczkolwiek to jest tak, że jeśli ktoś chodzi po górach regularnie, to ten produkt i tak prędzej czy później skończy swój żywot. Wiadomo, można go naprawić, można go gdzieś tam załatać i to też jest ok. Natomiast na pewno liczmy się z tym, że w górach ta odzież będzie ulegać takiej stopniowej degradacji. Dobierajmy produkt pod konkretne warunki pogodowe. Jak leje deszcz, no to wiadomo, sweter puchowy nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo namoknie i nie będzie spełniał swoich właściwości. Potrzebna jest kurtka, która chroni nas trochę bardziej przed tym deszczem. Czy to będzie hardshell, czy to będzie softshell przy lekkim deszczu.
To kierujmy się w stronę hardshell and softshell.
Tutaj mamy.
No i właśnie, a propos technologii. Wodoodporność, oddychalność, lekkość. Trzy parametry, na które warto zwracać uwagę, ale oznaczeń jest więcej. Dwulaminaty, trójlaminaty. Co na początek?
Do turystyki najbardziej popularne są takie kurtki typu hardshell, czyli gruby materiał, który chroni nas przed wiatrem i przed deszczem. I to jest trzecia warstwa. Trochę te kurtki inaczej konstruowane są na typowo letnie warunki, trochę inaczej na typowo zimowe warunki, ale spora grupa producentów te kurtki konstruuje tak, żeby one się nadawały i na lato, i na zimę. Pamiętajmy o tym, że każda kurtka, jeśli jest nowa, to trzyma wodoodporność, czyli impregnacja tej kurtki jest. Natomiast nawet najlepszy topowy produkt najlepszych światowych marek, jeśli używamy jej dłużej niż kilka miesięcy regularnie, straci swoją wodoodporność. Trzeba będzie te kurtki impregnować. Różne mamy do tego produkty, czy to będzie spray, czy to będzie coś do dolania, do prania. No pamiętajmy o tym, że nie ma kurtki, która będzie kurtką jednocześnie w góry i ma oddychać i ma być totalnie wodoodporna. Są takie produkty, no ale częściej używają ich żeglarze czy osoby, które są narażone na wodę non-stop. To bardziej będzie sztormiak gumowy, który ma być wodoodporny, niż kurtka membranowa. Zwróćmy uwagę na zamek. Czy ten zamek jest podklejony, czy jest wygodny, czy kieszenie są w odpowiednich miejscach. Tak jak mówiłem wcześniej, ta wysoka garda, czyli zamek zapinany pod nos praktycznie, z dobrze dopasowanym kapturem, to też ma znaczenie. Jeśli będziemy na głowę oprócz czapki ubierać kask, to też zwróćmy uwagę na to, żeby ten kaptur pasował na ten kask.
Drobne sprawy jeszcze zostały, aczkolwiek szalenie istotne. Zwykła czapka, czapka z daszkiem i rękawiczki, także latem, szczególnie jeśli mamy trasy z łańcuchami.
Tak, tutaj majówka to jest taki okres przejściowy pomiędzy latem i zimą, szczególnie właśnie w górach typu alpejskiego, takich jak Tatry czy chociażby Karkonosze, no po prostu powyżej pewnej wysokości zostają warstwy śniegu, płaty śniegu, bywają też miejsca zalodzone i tutaj przydaje się też typowo zimowy ekwipunek, czyli czapka, czyli rękawiczki. Im bliżej dni słonecznych, tym też no, bardziej skupiamy się na tym, żeby chronić się przed tym promieniowaniem UV. No jednak oprócz kremu coś na głowę się nam przyda. Czapka z daszkiem jest jak najbardziej też ok, bo plus okulary i łatwiej jest na majówkę, na płatach śniegu, w Tatrach cokolwiek dostrzec. Choć zdarzają się takie sytuacje, że ktoś to zapomni na przykład dobrych okularów, tak zwana ślepota śnieżna, to jest coś, co gdzieś tam też nam grozi, szczególnie kiedy chodzimy po śniegu. Promieniowanie UV jest jak gdyby tutaj dużo bardziej intensywne.
Sprawa ostatnia, plecak, litraż, system nośny. Tyle pytań, no ale co wycieczka, to inny plecak, prawda?
Tak jest. Jednak każdy, kto jest aktywnym człowiekiem, tych plecaków ma najczęściej kilka. Od takich najcięższych plecaków wyprawowych, które mają ten litraż powyżej 50 litrów i na wiele dni możemy je zabrać ze sobą w górę, mają być wygodne i mają to być takie typowo transportowe wory, tak zwane. Po plecaki lżejsze, które są teraz chyba najbardziej popularne, około 20-30 litrów, to jest, wydaje się, taki litraż na wycieczkę jednodniową czy dwudniową powinno wystarczyć. Najbardziej popularny jest obecnie styl light and fast, tak? Czyli zabierzmy ze sobą jak najmniej, skorzystajmy z udogodnień takich jak górskie schroniska, gdzie no możemy i dobrze zjeść i też wyspać się w normalnym łóżku z pościelą. Wiadomo, że są też osoby, które preferują zabranie sobą namiotu czy hamaku i spanie gdzieś tam w outdoorze. Takie możliwości też są. Natomiast pomyślmy o tym, czy wszystko, co zabieramy do plecaka, jest nam na pewno potrzebne. I tutaj każdy, kto wybrał się z plecakiem na kilkudniową wycieczkę, myślę, że po takiej wycieczce zauważył, że część z tych rzeczy się w ogóle nie przydała. Raczej tendencje przewodników, ratowników są takie, żeby wszystko mieć w plecaku, żeby nie dopinać tego wszystkiego takiego na siebie, nie wyglądać trochę jak taka choinka. Karabinek, kubek dopięty z zewnątrz raczej jest takim sygnałem, że to jest osoba mniej doświadczona. Na zewnątrz ze sprzętu typowo górskiego czekan, dopięte narty, jeśli nie możemy się na nich poruszać, ewentualnie kask. Natomiast wszystko, cała reszta wyposażenia, czyli termos raczej w środku. Wiadomo, lina wspinaczkowa też na zewnątrz, jeśli idziemy się wspinać, ale starajmy się mieć to wszystko dobrze w plecaku ułożone, tak żeby było nam wygodnie to wszystko nieść do góry, ale też, żeby niczego po drodze nie zgubić, bo w terenie chociażby stromym ten sprzęt może również spaść niżej i komuś zrobić krzywdę.
No i najważniejsza sprawa, proszę nie popełniać tego błędu, zawsze mierzymy plecak.
Tak, ten plecak nie może być za duży, bo po prostu będzie mało wygodny. Te wszystkie paski, które tutaj posiadamy w tym plecaku, też należy podociągać, tak żeby on dobrze leżał. Wiadomo, jak gdyby każdy dostosowuje to do swoich możliwości. Są osoby, które muszą mieć z tyłu na plecach dystans. Są osoby, które są fanami plecaków z taką siatką, która trochę izoluje plecy od tej tylnej części plecaka. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten plecak był funkcjonalny. Czasem niestety warto są zabrać dwa plecaki. Czy jeden duży, taki typowo transportowy, a jeden bardzo lekki na właśnie jednodniową wycieczkę. Myślę, że takie plecaki znajdziemy. Bardzo lekkie, najczęściej 20-30-litrowe, z opcją noszenia ich na plecach, z opcją dopięcia tego podstawowego sprzętu. Coś, co we wspinaniu się pojawiło już dawno temu i jest bardzo popularne. Teraz też w turystyce jest z fajnym rozwiązaniem.
Buty mamy, odzież termiczna wybrana.
Polar czy bluza, jak najbardziej.
Softshell, to tylko jeszcze krem z filtrem i można wychodzić w góry. Chociaż jako ekspert do spraw bezpieczeństwa powiesz jeszcze, sprawdź pogodę.
Jak najbardziej, sprawdź pogodę, bo łatwiej będzie ubrać się na odpowiednie warunki. Ja uważam, że w górach nie ma złej pogody. Znaczy fajne jest to, że rzeczywiście mamy dni słoneczne, kiedy nawet zimą możemy się opalać i jak gdyby chłonąć tą energię od słońca. Mamy też dni wietrzne, więc jeśli sprawdzimy pogodę, będziemy wiedzieć, na co się szykujemy. Co nam to ułatwi? No, zabranie telefonu ze sobą, z jakąś aplikacją, powerbanka, żeby jednak móc sprawdzać tę pogodę regularnie. Pamiętajmy o tym, że telefon też w razie jakichś problemów pozwoli nam czy to wezwać pomoc, czy poinformować też rodzinę o tym, że wracamy na przykład dzień później, aby nie powiadamiać od razu o tym ratowników. Dobra mapa to też na pewno jest istotna i raz, można mieć ją w telefonie w formie aplikacji różnego rodzaju. Dwa, warto mieć jednak mapę papierową, tak żeby każdego dnia czy nawet dzień wcześniej zaplanować sobie wycieczkę, wyprawę. Na tej mapie znajdziemy długość szlaków, ale też znajdziemy przewidywany czas przejścia. No, mierzmy siły na zamiary, a jeśli cokolwiek nie wychodzi, zmieńmy plan, zawróćmy i pamiętajmy, że tutaj w górach trzeba trzymać się razem. Czyli no jednak warto pilnować siebie i pomagać sobie, no aby nie okazało się, że będziemy potem mieli jakieś przygody. Oczywiście przygody w górach są super, ale zachęcam do tego, żeby jednak o tym bezpieczeństwie też pamiętać.
Radził Maciek Stańczak, himalaista, ratownik, ekspert bezpieczeństwa w górach. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję i do zobaczenia na szlaku.
Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.
Partnerem dzisiejszego odcinka była marka Decathlon.